Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. O, wiosna,
wiosna
znów nam ubyło lat.
No nie wiem, czy nam ubyło lat, przybyło nam dni w kalendarzu i nie wiem, czy wiosna, ale witają się z Państwem nieodmiennie radośni z tego faktu, że spotykają się z Państwem ojcowie Michał Nowak, franciszkanin
i ojciec Maciej Baron, werbista.
W cotygodniowej, cyklicznej, długotrwającej już audycji radia
wyczekiwanej
przez tłumy
z niecierpliwości
audycji radia Niepokalanów
między nami homiletami,
czyli ćwierć tony z ambony.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro, tak jest. Żeby nie przedłużać zbytnio tych krotochwil, bo one już w lutym, nie wiemy, czy państwo się już opalają, czy są zebrane pierwsze plony z ogrodów, bo to
możliwe,
pogoda, aura,
rzodkiewkę już
tak, zaskakuje. Ale jest luty, miesiąc, który z reguły kojarzył nam się z podkuwaniem butów, więc jeszcze miesiąc zimowy i my trochę w takim zimowym anturażu, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze nastawienie do rzeczywistości, jak dwa niedźwiedzie wywołane z gawry, zasiadamy przed mikrofonami Radia Niepokalanów, aby poprowadzić kolejną niedzielną, wyczekiwaną audycję. Nasza audycja jest audycją, która kręci się i żyje dzięki słowu i do tego słowa, które dzisiaj jest nader obfite, przywołuję tutaj do jego proklamacji ojca Michała, by swoim pięknym radiowym głosem nam zapodał to, co jest dzisiaj do rozważenia i przetrawienia.
Spróbuję.
Proszę uprzejmie.
Ewangelia Mateuszowa, 5 rozdział, wersety od 17 aż do 37. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi.
Uff! Chciałoby się powiedzieć, tak. No tak, słowo nas zaskakuje często swoją obfitością właśnie. Kościół w swojej mądrości daje nam różnorakie fragmenty poprzez czytania mszalne i niekiedy są one bardzo krótkie, skondensowane powiedzielibyśmy i też prowadzą nas ku refleksji, a czasami są właśnie takie jak ten tekst, który przed chwilą wybrzmiał, który ojciec właściwie na jednym oddechu przeczytał, nie ruszając niemalże powiekami, tak był wpatrzony w źródło tego tekstu. Zawsze, kiedy czytam sobie ten fragment, czy to właśnie, kiedy wypada on w rytmie czytań mszalnych poszczególnych okresów, czy właśnie chociażby tak jak teraz, kiedy mamy to radiowe spotkanie nasze i za porządkiem kolejne niedziele przerabiamy, uderza mnie jak właściwie jedno słowo, które tutaj jest taką podszewką, czy podkładem dla całego tego długiego fragmentu, mianowicie wydaje mi się, że to jest to słowo więcej, nie? Więcej. Mówiliśmy sobie ostatnio o tym, rozważając Ewangelię o świetle i o mieście położonym na górze i o soli, że jak gdyby ta Ewangelia jest zaproszeniem do tego, żeby uświadomić sobie, że Pan Jezus, wypowiadając te słowa, nie składa nam propozycji, tylko wręcz nakazuje pewne rzeczy, w sensie, że to jest to ewangeliczne więcej, że tu już nie chodzi o pewne sympatyzowanie czy uśmiechnięcie się na myśl o pewnych słowach z Ewangelii, ale tu chodzi o konkretne zaangażowanie swojego życia w konkretny sposób, nie taki, jak mnie się wydaje słuszny, czy jak mnie się wydaje korzystny, tylko zgodny przede wszystkim z tym, czego pragnie dla nas Pan. I dzisiaj, kiedy czytamy sobie te słowa, rozpoczynające się od tego Jezusowego wezwania, nie sądźcie, że przyszedłem cokolwiek znieść, przyszedłem wypełnić, że to wypełnienie słowa obietnicy, prorockiego słowa, wiąże się także z tym, że ta Ewangelia, która jest głoszona, dobra nowina o zbawieniu, którą Jezus przynosi, że ona jest oparta o słowo więcej, w odniesieniu do tego, co było do tej pory. Czyli inaczej, jeszcze raz wracając do tego, co mówiliśmy, ten naród wybrany przestaje być narodem biorców obietnicy, prawda, czy innych dóbr, ale zostaje jak gdyby postawiony w sytuacji, w której musi bardzo konkretnie stać się narodem, społecznością, wspólnotą, która daje, nie? Coś więcej. Ojciec wyciąga jakieś magiczne notatki, ja się boję, że zaraz mnie tu zmiażdży jakąś historią.
Tak, to po jakości papieru widać, że notatki są z 68 roku, mniej więcej z tego czasu. Aha. Nie, to nie są żadne notatki.
Aha, już dobrze, to w porządku.
Tak, niech ojciec będzie spokojny. Ja tutaj mam cały komputer notatek przed sobą, więc zaraz przeczytamy Państwu cały internet.
Proszę bardzo.
Oczywiście nie tyle z internetu, ale rozpocznę tę naszą dzisiejszą refleksję znowu od dwóch cytatów. Jakoś tak mnie tym razem w ramach przygotowań wzięło na powiązanie tego słowa,
Chesterton?
Medytujemy. Nie, tym razem Ewdokimow, którego skądinąd już tu kiedyś cytowałem, tak. I jestem pewien, że ten cytat już tutaj padł na antenie, ale on mi dzisiaj znowu bardzo mocno wrócił. Ale zanim Ewdokimow, to najpierw święty Paweł z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwalcy, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. A teraz Ewdokimow, którego słowa pochodzą z takiego eseju, właściwie książki wydanej pod wspólnym tytułem Szalona miłość Boga. Jeden z artykułów tej książki to refleksja Ewdokimowa, wybitnego prawosławnego teologa, już nie żyjącego od 50 ponad lat, nad chrześcijaństwem. Mianowicie mówią tak, chrześcijanie zrobili wszystko, aby wyjałowić Ewangelię. Można powiedzieć, że zanurzyli ją w neutralizującym płynie. Stępione zostało wszystko, co uderzające, wykraczające poza zwyczaj, wstrząsające. Religia stała się nieszkodliwa, spłaszczona, grzeczna i rozsądna i przez to niestrawna. Wspierające tę religię założenie Bóg nie wymaga aż tyle, pozbawia smaku sól Ewangelii, straszną zazdrość Boga i jego żądanie tego, co niemożliwe. Chrześcijańska wspólnota, kiedy jest prawdziwa, wbija się w ciało świata jak drzazga, narzuca się jako znak, przemawia do świata jako miejsce, w którym człowiek spotyka Boga. Kościół nie jest już, jak w pierwszych wiekach, triumfalnym pochodem życia przez cmentarz świata. I drodzy, na podstawie tych dwóch fragmentów i dzisiejszej Ewangelii, rzecz jasna, ja postawiłem sobie takie pytanie, które zresztą postawiłem sobie. No, ono żyje we mnie już od dawna. Co myśmy zrobili z naszą wiarą? Ja cały czas wracam z uporem maniaka do tego podziału w polskim katolicyzmie pomiędzy ludzi wierzących i niewierzących. I ci wierzący to ci, którzy chodzą do kościoła, a ci niewierzący to ci, którzy nie chodzą do kościoła. Jakby to było jedyne, wystarczające i ostateczne kryterium wiary. Więc teraz, czy wyobrażacie sobie choćby coś takiego, jak takie swoiste zawody w świętości? Ja zrobię coś więcej, a ty mnie wyprzedzisz. A potem ja ciebie wyprzedzę, a potem ty mnie. I tak bez zawiści będziemy sobie wzajemnie służyć przykładem i motywacją, doskonaląc przy tym swoje własne postępowanie. Czy coś takiego w ogóle nam kiedykolwiek przyszło do głowy?
Nie.
Nie. Prawdopodobnie nie. Natomiast tak rzeczywistość widział choćby patron tego miejsca, w którym my się tu dzisiaj znajdujemy, święty Maksymilian Maria Kolbe. Wielu świętych zresztą w takich kategoriach widziało rzeczywistość, nie? Jako swoistych zawodów pomiędzy ludźmi, w tym jak jeszcze bardziej upodobnić się do Boga, w jaki sposób jeszcze bardziej poprzez swoją świętość przemienić ten świat. I powiedzmy sobie szczerze, bo to dzisiaj brzmi w tej Ewangelii jak piernik mocno, żeby już użyć jakiegoś takiego porównania kolokwialnego.
Mocno brzmiący piernik.
Mocno jak piernik po prostu.
Piernik, dobrze, no.
Tak. Jakby chrześcijaństwo, które jest religią niezwykle radykalną, nie? Chrześcijaństwo, które stawia szalenie wysokie wymagania swoim wyznawcom. Podstawowe pytanie to, kto za tym stoi? Nie? Bo naprawdę zbyt wielu ludziom się wydaje, że to Kościół, nie? Utożsamiany z pasterzami, który zaledwie jakby o tych prawdach ma przypominać, ma je głosić. Ja bardzo często się spotykam, nie chciałbym, żeby to były skróty myślowe, ale ja wiem, że Kościół tego nie uznaje. Nie? Albo ja wiem, że Kościół się temu sprzeciwia. No czy na pewno Kościół? Nie? Czy Pan Bóg? Nie? Jest chyba jednak różnica, nie? A w związku z tym, że Kościół, który my oczywiście rozumiemy bardzo wąsko zakresowo, nie? Kościół to są pasterze, duszpasterze, od biskupów począwszy, z biskupem Rzymu na czele, a na księżach szeregowych gdzieś tam na wsi może skończywszy, nie? I w związku z tym, że sam ten Kościół właśnie w tak wielu wymiarach tego radykalizmu nie reprezentuje, no to oczywiście bardzo łatwo się usprawiedliwić i zwolnić z wysiłku, nie? No bo nie będzie mi ksiądz mówił, co ja mam w życiu robić. I muszę ci powiedzieć, że ostatnio tak sobie pomyślałem, że cudowną jest rzeczą, kiedy słyszę od ludzi, ja wierzę w Boga, a nie w księży. Uwielbiam tę sentencję, bo ci, którzy ją wypowiadają, nie mają zielonego pojęcia, jak potężną pułapkę na samych siebie zastawiają, nie? No bo jeżeli wierzysz w Boga, to żyj do jasnej cholery, tak jak ten Bóg poleca żyć. Żyj według Ewangelii. I do tego być może ci żaden ksiądz nie jest potrzebny. Żyj! Pokaż tym, którymi tak gardzisz, pokaż im, jak trzeba żyć według tej wiary, którą wyznajesz. No,
bardzo często jest to tak, że ludzie, którzy tą sentencję wypowiadają, mają obraz Pana Boga mniej więcej na poziomie plastusia lub plastusiowego pamiętnika, czyli takiej kukiełki, którą sobie można umodelować zgodnie z własnym życzeniem.
Niestety praktyka życia pokazuje, że oddalenie się od Kościoła z jakichkolwiek względów najczęściej wcale nie czyni człowieka bliższym Ewangelii, nie? I radykalnym wskazaniu. Naprawdę ci, którzy mówią, nie wierzę w księży, wierzę w Boga, nie żyją Ewangelią bardziej niż ci, którzy próbują, usiłują ten Kościół rozumieć, kochać i w nim trwać. Rozróżnijmy rzeczywistość, nie? Nauczanie Kościoła od nauczania Bożego, bo to Boże niewątpliwie jest ważniejsze, to kościelne z tego Bożego wynika i wypływa, ale przede wszystkim Kościół jest stróżem, szafarzem, dysponentem tej świętości Bożego Słowa, ale jednocześnie jego interpretatorem, jego głosicielem. My, jako ludzie Kościoła, mamy o tym Słowie przypominać. O Słowie, które, jeszcze raz to powiem, jest nieprawdopodobnie radykalne, jest nieprawdopodobnie wymagające, jest Słowem, które nie ma nic wspólnego z dreptaniem do kościółka, od tak po prostu. To oczywiście z całym szacunkiem do tych, którzy do niego chodzą, ale nie w tym się wypełnia i realizuje cała wiara i cały jej depozyt. To jest zaledwie jeden mikrocząsteczkowy element wiary w Boga, który, powiedzmy, jest jej emanacją na zewnątrz.
To myślenie, o którym powiedziałeś, ono ma też swoje przedłużenie w naszym życiu codziennym. W sensie takim, że osoby, które mówią, że wierzę w Boga, ale nie w księży, czy Kościół, znaczy Chrystus tak, Kościół nie, bo to jest taki chyba jeszcze bardziej pierwotne hasło, które towarzyszyło tam wielu grupom, takim alienującym się od Kościoła instytucji, a kładącym rzekomo nacisk na ten ewangeliczny wymiar chrześcijaństwa, tak, czy właśnie odejście od zmurszałych struktur na rzecz żywego ducha. Co jakiś czas media nasze obiegają takie informacje o tym, że doszło do tragicznego wypadku. Ktoś wjechał na przejazd kolejowy, nie? Samochód osobowy, ciężarówka, nie wiem, cokolwiek tam się dostaje. No, szczerze powiedziawszy, jest to jedna z tych sytuacji, w których ja, rozkładając ręce, zastanawiam się, jak do tego mogło dojść. Tak?
Do tego
doszło, nie wiem. Masz trzykrotne zapowiedzi przejazdu kolejowego w postaci krzyży świętego Andrzeja. Masz rogatki, które, o ile nie są opuszczone, to zanim wjedzie na przejazd pociąg, zresztą tu w Niepokalanowie, no mamy tego przykład za oknem, bo jest tu chyba jedno z najbardziej ruchliwych przejść kolejowo-drogowych w Polsce, bo tu cały ruch na zachód i z zachodu w kierunku Warszawy się przemieszcza tą linią kolejową, więc te szlabany tutaj, te rogatki, tutaj są naprawdę pracowicie podnoszone i opuszczane. Przecież wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują ci, że jeśli przekroczysz ten znak, widoczny znak czerwonego światła, opuszczonego szlabanu, to narażasz się na potężne niebezpieczeństwo, na katastrofę, czyli po prostu na śmierć. I kiedy czasami policja czy inne służby ujawniają, jak doszło do tego wypadku, najczęściej poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności ku przestrodze nagrania z kilku kamer, które najczęściej są zamontowane wokół tych rogatek, no widać zachowanie ludzi, które jest zaprzeczeniem wszelkich przyjętych norm ze zdrowym rozsądkiem i posłuszeństwem jakimkolwiek właśnie. Bo widzimy opuszczone często już szlabany, które często są tak usytuowane, no rzeczywiście przy odrobinie kreatywności można je tam objechać. I widzimy delikwenta, który najpierw się zatrzymuje, ale ponieważ się spieszy, to wrzuca ten pierwszy bieg i zaczyna manewrować tak, że wbija się między jeden a drugi szlaban. Nagle gaśnie mu samochód, on albo wybiega, albo usiłuje go wycofać, no i w tym momencie najczęściej wpada na przejazd rozpędzony pociąg, który czyni z auta i nie daj Boże z tego właściciela miazgę. No ale sytuacja jest tak absurdalna dla mnie, no po prostu zastanawiam się, że jak do tego doszło, no jak mogło dojść do takiej sytuacji w świecie, który jest naszpikowany znakiem tego, co zaraz się stanie. No i potem sobie właśnie przełożyłem tę sytuację na to, że ja wierzę w kolej, ale nie wierzę w dróżników. Tak, no bo co mi będzie dróżnik mówił, jak ja mam jeździć i kiedy mam jeździć? To nie jest jego samochód, to nie jest jego kalendarz, to nie są jego sprawy, do których on się musi udać, to jest moje życie. Więc mimo, że ten dróżnik stawia mi na drodze zaporę i przeszkody, bo jest po to, żeby mi to życie uprzykrzać, to ja mam środki, mam samochód, mam czas i mam swoje sprawy i ja mimo wszystko przeprowadzam swój plan. No dochodzi do katastrofy, nie daj Boże, ze skutkiem śmiertelnym, więc wszystkie moje sprawy, agendy, plany i marzenia zostają odłożone ad acta na czas nieokreślony bliżej, no bo niestety ponoszę w tym wypadku śmierć na miejscu, bo taki jest najczęściej efekt zderzenia człowieka z pociągiem, czy samochodu osobowego z pociągiem. I pomyślałem sobie kiedyś właśnie nad tym, nie, że my się zastanawiamy często w Kościele nad, no właśnie, nad logiką, jaka stoi za stwierdzeniem, no, że ja wierzę w Chrystusa, albo jestem chrześcijaninem ewangelicznym, nie potrzebuję pośredników, niepotrzebny mi jest ksiądz, nie? Niepotrzebny mi jest żadna struktura, niepotrzebna mi jest żaden bat nade mną. Ja wszystko wiem, ponieważ mam moją Ewangelię i mam swoją interpretację tejże Ewangelii, no i sobie żyję w ten sposób, nie? I tak jak mówisz, bardzo często ludzie, którzy głoszą tego typu poglądy, niestety są to często ludzie, których my mamy w ławkach kościelnych, bo ja się spotkałem z takim nastawieniem wśród osób, które na przykład przygotowują dzieci do pierwszej komunii świętej, nie? To jest też kuriozum dla mnie. Podobne poglądy wygłaszają i są z tego może nie tyle dumni, ile nie widzą w tym nic zdrożnego. Że no, w tym momencie jesteś traktowany jako element zła koniecznego, czyli no jest ten ksiądz potrzebny, żeby opłatek dziecku podać.
Jesteś,
nie?
Bo... funkcjonariusz kultu.
Tak, jesteś funkcjonariuszem kultu, który adaptuje czy administruje rzeczywistością pod tytułem pierwsza komunia święta, jest w tym momencie jest konieczny do tego, żeby zaistniało to, co zaistnieć ma. Ale właśnie no, usiłuję zgłębić jak gdyby to myślenie i widzę, że ono jest, nie ma głębi w sobie, nie? Ono jest takim myśleniem, które no, z jednej strony oddaje ducha czasu, nie? Który no, znów kładzie nacisk na to, co mnie się wydaje, nie? Ten bardzo posunięty daleko, taki indywidualny sposób rozumienia wszystkiego, od Pana Boga począwszy przez sprawy swego życia i ich skutki czy owoce skończywszy. I rodzi się we mnie z kolei pytanie, w jaki sposób, nie tyle może reagować, nie? Bo to nie chodzi o reakcję też, bo reakcje no, są reakcjami na bodziec, w sensie no, jest jakiś bodziec, jest reakcja, sytuacja się wyczerpuje. Tu bardziej chodzi o przyjęcie jakiejś trwałej postawy tych, którzy wiedzą i rozumieją, że tu nie o samego księdza proboszcza, który może jest irytujący, nie wiem, chodzi, czy o instytucję, która, jak każda ludzka instytucja, będzie pękać, nie? Będzie pękać niezależnie od tego, jak wielki wysiłek włożymy w to, żeby ludzie ją tworzący byli kryształowo czyści, bo nie są kryształowo czyści, bo każdy z nas jest pęknięty swoją skłonnością do zła i grzechu i już samo to wystarcza, żeby ta struktura, która jest z nas zbudowana, żeby ona nie była nieskończenie wytrzymała, nie? Że ona w którymś momencie pęknie, pojawi się jakieś zarysowanie, pojawi się jakieś zagrożenie, pojawi się jakieś zło. I to jest normalne, w tym sensie, że nie chodzi oczywiście o to, żeby się ćwiczyć w obojętności na zło, broń Boże, ale chodzi o to, że my musimy tą ludzką słabość, która dla wielu jest argumentem kontra Kościołowi, nie? Że musimy ją przyjąć, nie? Musimy ją przyjąć, tak jak w prawdzie wcielenia mówimy o tym, że Jezus przyjął ludzką naturę, stając się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. To nam przypomina, że człowieczeństwo od początku takie nie było, nie? Że człowiek dzięki Chrystusowi ma przystęp do tego, co było radością Boga w dniu stworzenia, nie? Czyli tego, co stworzył jako dobre. I bez Chrystusa my do tego nie mamy ani dostępu, ani nie mamy w tym uczestnictwa, tak? Czyli jak ktoś mówi, że Kościół, który jest ustanowiony, jest z Bożego ustanowienia, jako ten, jak się to pięknie mówi, strażnik depozytu wiary, nie jego producent, nie jego właściciel, ale strażnik. Jest trochę jak ten dróżnik, nie? Który no, ustawia nam rzeczywistość w pewien sposób, czyli chroni nas przed tym, co jest naszym najbardziej śmiertelnym zagrożeniem, a jednocześnie sprawia, że możemy to życie przeprowadzić bezpiecznie na drugą stronę, nie? W sensie, że nie jest właścicielem, nie jest policjantem, nie jest przeszkodą, ale jest w pewien sposób, tak jak powiedziałeś, że wskazuje, głosi pewną niewygodną bywa dla wielu prawdę, ale no, słuchając jej, czy to posłuszeństwo w tym konkretnym wypadku ratuje życie dosłownie, nie? Tak jak w przypadku przejazdu kolejowego i dróżnika.
No i nie ma żadnej władzy, żeby przeszkodzić człowiekowi, który chce na ten przejazd mimo wszystko
wjechać.
Wjechać, no jasne, ale popuśćmy wodze wyobraźni i wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, to znaczy wyobraźmy sobie idealny świat, w którym duszpasterze są tak gorliwi i święci, że mucha nie siada. Nie? I teraz pytanie brzmi, czy to samo w sobie automatycznie sprowadzi ludzi na właściwą drogę i zmobilizuje ich do życia Ewangelią. Nie? I oczywiście, drodzy Państwo, ja nie chcę powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo ma ogromne. Nie? To święty Jan Maria Wianney mówił, że jeżeli proboszcz jest święty, to jego parafia jest dobra. Jeżeli proboszcz jest bardzo dobry, to jego parafia jest przeciętna. Jeżeli proboszcz jest tylko dobry, to jego parafia jest bardzo licha. Oczywiście, że to ma znaczenie, że to ma wpływ, ogromny wpływ, nie? Ta gorliwość pasterza, jego świętość, ale patrząc dzisiaj na wypowiadającego te ewangeliczne słowa Jezusa, nie? Który jest najświętszym ze świętych, czy on tą swoją świętością sprawił, że wszyscy poczuli się zapaleni do doskonałości? No wiemy dobrze, że nie, nie. Zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy nie chcą, zawsze znajdą jakąś wymówkę. Nie? A ludzie, którzy chcą, zawsze znajdą jakiś powód. I na tym polega różnica. I ja myślę, że my się znowu chyba rozbijamy o wybór, nie? O decyzję, jakie są moje priorytety i na ile ja poważnie decyduję się potraktować Boga. Czy On mógłby od nas oczekiwać czegoś, co byłoby niemożliwe do zrealizowania? No, to byłby absurd. Czujemy to dobrze, prawda? Mhm. Więc jeżeli słyszymy te Jego dzisiejsze wymagania, które On przed nami stawia, no to musimy założyć, że one są możliwe do realizacji. Nie? Jeżeli są możliwe do realizacji, no to dlaczego nie zachętnie się ku nim skłaniamy? Dlaczego nie zachętnie po nie sięgamy? Mnie się wydaje, to jest to, od czego zacząłeś, nie? Mnie się wydaje, że rzeczywiście Jezus wypowiada walkę przede wszystkim przeciętniactwu i jakiemuś marazmowi, nie? Czyli to jest to słowo więcej. Tym klasycznym uspokajaczom sumienia, bo drodzy Państwo, no przecież tak jest, nie? No nie jest przecież tak źle, bo coś tam robię. Nie, do piekła mnie Pan Bóg nie pośle, bo gdzie by posyłał tych, co nic nie robią, nie? Więc jednak coś tam przecież robię. Natomiast Jezus mówi, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, co znaczy, jeżeli nie będziecie się rozwijać, jeżeli zadowolicie się już osiągniętym poziomem, to nie wejdziecie do domu, bo do niego prowadzi droga, nie? Na której czeka na was wiele pułapek zastawionych przez nieprzyjaciela. Zauważcie, jakiego dynamizmu domagają się te wszystkie wskazania. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na święty spokój. Ten rozwój, o którym dzisiaj mówi nam Pan, on musi być nieustanny. Jeżeli nie doskakujesz do jakiejś wysokości, to być może ją trzeba odrobinkę obniżyć, ale ona na pewno musi być wyżej niż to, do czego doskakujesz bez problemu. Jeżeli już do czegoś doskoczyłeś, używając tego sportowego obrazu, no to poprzeczkę natychmiast podnoś sobie wyżej. I mówiliśmy też o tym nieraz, że ogromne znaczenie ma też to, do kogo my się porównujemy, no bo porównujemy się najczęściej właśnie do tych, którzy wydają nam się gorsi. Mówimy, no nie jest tak źle, bo są jeszcze gorsi ode mnie. No ale są też lepsi, człowieku, nie? No są też lepsi od ciebie, więc gdzie jest ideał? W tym, co twoje, czyli takie liche, mizerne, marne, przesiąknięte marazmem i byle jakością, czy ideał jest gdzie indziej, nie? Czy do tego ideału trzeba by iść jednak po drodze jakiegoś większego zaangażowania? No dzisiaj to słowo więcej, od którego zaczął Maciej, ono wydaje się sponsorować rzeczywiście naszą audycję i wydaje się być tym motywatorem, który Jezus dzisiaj przed nami mocno stawia.
No i warto szukać takich ludzi, którzy tą duchowością więcej żyją na co dzień. Już kiedyś tu mówiłem chyba o tym. Poznałem jakiś czas temu mocno starszego już księdza diecezjalnego, który korzysta w naszym domu, mamy taką posługę konfesjonału dla osób duchownych, dla księży, sióstr zakonnych i no codziennie 2, 3, 4, czasami więcej osób korzysta z tej posługi, z tego konfesjonału i zawsze zapraszam tego księdza na kawę czy herbatę, bo on przyjeżdża dosyć kawałek, zwłaszcza w tych miesiącach jesiennych, zimowych, widać, że jest, no jest mocno wymarznięty i jest mocno zmęczony, bo to jest człowiek więcej niż 80-letni. Rozmawialiśmy sobie ostatnio o różnych sprawach przy tej kawie i co mnie zawsze rzuca dosłownie na kolana, nie? Człowiek, który ma przeżyte w kapłaństwie ponad 60 lat, nie? I on cały czas mówi o tym, jak chciałby bardziej i lepiej wypełniać swoje obowiązki. W wieku 86 lat, nie? Mówi mi na przykład, że no bardzo go boli to, no, że kiedy wstaje o 5:45 rano, żeby na 6:30 zdążyć dotrzeć do kościoła, w którym mam mszę o 7, żeby zawsze być w konfesjonale, nie? Bo on chce być. Nawet jeśli nikogo nie ma do spowiedzi, ten znak księdza w konfesjonale, ten znak miłosierdzia, który nie jest puste, bo sam pusty konfesjonał z zapaloną lampką nie mówi nam o miłosierdziu, ale już konfesjonał, w którym mimo wszelkich niedogodności, nie wiem, brzydkiej pogody, albo upału, albo wczesnej pory, jest zawsze do dyspozycji ksiądz, prawda, z gotowością rozgrzeszenia, to już jest coś innego, to jest coś więcej niż tylko same deski zbite i zamontowana w nich czerwona lampka, czy tam zielona lampka, która symbolizuje gotowość do sakramentu. Mówi, że stara się codziennie przeczytać jeden rozdział z Pisma Świętego, ze Starego, jeden z Nowego Testamentu i widzi, że no wiek mu w tym przeszkadza, nie? Że on już tyle razy tą Biblię przeczytał, że oczy mu się ześlizgują po tych znajomych wersetach i musi się motywować, żeby tego nie opuszczać, żeby to było takie czytanie, rzeczywiście czytanie, bycie z tym Słowem Bożym, nie? I ja mówię, księże, mówię, czy może nie czas już, nie wiem, wciągnąć kapcie, mówię, nie, i dać sobie trochę no, czasu na tę emeryturę, nie? W sensie czasu na to, żeby odpocząć, bo życiorys ma rzeczywiście imponujący, jeśli chodzi o, to jest ta tak zwana stara szkoła, to są ludzie, którzy właściwie cały czas są aktywni, nie? Od momentu, w którym zostali wyświęceni, oni cały czas byli rzucani na różnorakie fronty, kurialne, niekurialne, parafialne i tak dalej. No podziwiam pokorę tego człowieka i podziwiam jego gorliwość do tego, żeby tak jak Michał tu powiedział, żeby nie popadać w taką przeciętność, nie, nie zadowalać się odhaczeniem czegoś z listy, że mimo tych 60 kilku lat służby Bogu i Kościołowi przez swoje kapłaństwo, on ciągle ma w sobie to pragnienie, żeby być lepszym w tym, nie? Żeby stawać się lepszym, żeby dać z siebie coś więcej. I ja często widzę po sobie, prawda, jak ja mam ochotę, nie wiem, na odrobinę, nie wiem, zwolnienia w sensie tempa, czy znalezienia czasu na to, żeby, nie wiem, poczytać sobie jakąś książkę niezwiązaną z tematem, czy żeby zrobić coś dla przyjemności, dla tak zwanego relaksu, nie? Do którego, no też mamy prawo oczywiście, nie? Ale widzę, że często to się przeradza właśnie w takie, no, w takie osuwanie się w przeciętność, nie? Że zaczynam tracić to pragnienie, żeby stawać się lepszym, nie? Że zaczyna mi wystarczać to, że jestem jaki jestem. I dzisiaj też jest to taka, troszeczkę taka pułapka, prawda? Że spotykamy się z takimi światopoglądami, prawda? Że jesteś jaki jesteś, tak? Że tutaj nie ma, nie musisz za nic, nie przepraszaj za to, kim jesteś, nie zmieniaj siebie, nie? Jesteś dobry taki, jaki jesteś. Są tego typu szkoły też, powiedzmy, przeżywania swojego życia, które absolutnie nie nakładają żadnych wymagań, prawda? Są jakimś takim zatopieniem się w bierności i jednocześnie, co jest ciekawe, najczęściej przy przyjęciu takiej postawy momentalnie pojawia się druga opcja, nie? W sensie, że żeby być szczęśliwym, ja muszę, no, najczęściej coś konsumować, nie? Doznania, wrażenia, no bo jeżeli przestajesz się poruszać w górę, a zaczynasz się rozrastać, brzydko mówiąc, nie? No to konsumpcja wszystkiego, co jest, w sensie konsumpcja świata i życia, staje się jedyną opcją, tak? No bo ty już nie masz ku czemu aspirować, tak? Skoro nie masz czego w sobie zmieniać, skoro jesteś, jaki jesteś, nic tego nie zmieni, no to zostaje ci tylko i wyłącznie kolekcjonowanie doznań.
No i tym sposobem dobrnęliśmy do przerwy.
Do przerwy muzycznej.
Drodzy Państwo, jesteśmy po tej przerwie znowu z Wami. Idziemy do tych wymagających słów Ewangelii. One dla nas też nie są łatwe, bo wiecie dobrze, że w innym miejscu Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Więc zdajemy sobie sprawę, że te słowa są jeszcze bardziej, jeśli są do wszystkich chrześcijan, to jeszcze bardziej do duchownych, do tych, którzy niewątpliwie mają za zadanie także swoją gorliwością i świętością życia, swoim przykładem i zaangażowaniem oddziaływać na innych. I myślę, że koniecznie trzeba powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie tej Ewangelii, który dzisiaj przed nami staje. To jest pewna ofiarność. To jest to, że taka duchowa postawa, ona rzeczywiście kosztuje. Będzie potrzeba jakiejś ofiary. I myślę, że jej symbolem jest to odcięcie ręki czy wyłupienie oka. To właśnie tyle znaczy. Drodzy, lekceważenie potęgi nieprzyjaciela i ciągłe wystawianie się na jego ataki bez podejmowania konkretnych działań przeciwko niemu byłoby dużą naiwnością, a chyba jednak to się nam często zdarza. To znaczy tak, no, niby wiemy, że grzech jest grzechem, niby wiemy, że no, kusi nas do niego nieprzyjaciel, niby wiemy, że odpowiedzialność jest po naszej stronie, ale jakby nie do końca łączymy te wszystkie fakty chyba, nie do końca nam się to spina w pewną całość, co niejednokrotnie sprawia, że upadamy ciągle w te same grzechy. To zresztą czasem słychać w konfesjonale taki wyraz bezradności, nie, ja ciągle przychodzę z tym samym. No ale wtedy trzeba zapytać, no ale dobrze, ale jak walczysz, w jaki sposób walczysz z tym grzechami, że one rzeczywiście ciągle się powtarzają i ciągle są te same. I tutaj pojawia się często drugi taki błąd, który wielu z nas dotyka, mianowicie nawet jeżeli jakaś walka się pojawia, bo to jest w ogóle nie za częste, no bo już to kiedyś wspominałem, że często słyszę tak wtedy odpowiedź, no ale jak walczysz? No jak? No nijak. No przychodzi pokusa i jej ulegam i to po prostu się tak dzieje. No i niewiele więcej tutaj tej walki. Ale załóżmy, że ta walka istnieje, to bywa, że my często powtarzamy jakby te same sposoby radzenia sobie z jakąś sytuacją, te same metody stosujemy, podejmujemy te same działania, które nie prowadzą do żadnego innego rezultatu niż tego, który dzieje się ostatecznie zawsze, czyli do upadku w tenże grzech. Tak często działamy, to znaczy mamy wtedy jakieś pozorne przekonanie o walce z grzechem, ale chodzimy po dokładnie tych samych wydeptanych ścieżkach, które prowadzą do tych samych opłakanych skutków, do tych samych owoców. Tak się nie da, nie? To zresztą na każdej płaszczyźnie. Ja czasem tak anegdotycznie trochę mówię, kiedy rozmawiam, nie wiem, na przykład z żoną, która mi opowiada o tym, że ona tak wrzeszczy na tego męża i krzyczy i go tam próbuje mu to wszystko wytłumaczyć tak gwałtownie, na przykład kwestie chodzenia do kościoła. Ja mówię, no ale zobacz, od ilu lat ty to robisz i to nie przynosi żadnego skutku. Może by trzeba już tę metodę zmienić, nie? Jeśli ta metoda się skompromitowała, no bo nie przynosi skutku w jego przypadku, no to trzeba poszukać innej, nie? I przez analogię, jeżeli w mojej walce z grzechem, jeśli ona jest realna i rzeczywista, podejmuję pewne działania, to być może, kiedy nie przynoszą one skutku, trzeba zmienić te działania, nie? Trzeba być może większego radykalizmu. Jezus nam dzisiaj no, nie owija w bawełnę. Nie? On mówi jasno, odetnij sobie rękę. Oczywiście nie okaleczaj się fizycznie, ale usuń to, co jest prawdziwym źródłem twojego grzechu. Nie? Usuń to, co rzeczywiście cię do niego prowadzi. I to jest dosyć trudne, bo my nie chcemy tego słyszeć. Nie? My, to nie. Będziemy zaklinać rzeczywistość, że tysiąc innych rzeczy nas do grzechu prowadzi, ale nie to właśnie dokładnie, co rzeczywiście do niego prowadzi. Ja muszę przyznać, że w tym roku takim najczęstszym wezwaniem w konfesjonale przed świętami Bożego Narodzenia, które dawałem ludziom, oczywiście też nie wszystkim, nie do wszystkich miałem jedną naukę, rzecz jasna, ale wątek pojawiał się często, trochę nawet tak powiedziałbym anegdotycznie dla rozładowania napiętej atmosfery, bo ludzie bardzo często przychodzą przed świętami w takim dużym stresie do spowiedzi, więc chcemy też, nie przychodzą po to, żebyśmy się nad nimi pastwili, żebyśmy jeszcze ich tam batożyli bardziej, więc czasem tak dla rozładowania atmosfery używałem takiego slangu trochę może młodzieżowego, bo to chyba w tym świecie się pojawia to słowo i bardzo często w tym roku mówiłem, weź się trochę ogarnij, nie? Weź się ogarnij w tych sprawach bożych, weź się za siebie, innymi słowy, nie? Bo to, co jest teraz, no to ani dyscyplina duchowa, ani rozwój, ani poważne traktowanie Boga. I to jest szalone niebezpieczeństwo. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam to szalone niebezpieczeństwo, które polega na tym, że można utknąć gdzieś w połowie drogi, a na to Pan nam nie pozwoli, nie? I on rzeczywiście przychodzi z różnorakimi napomnieniami refleksjami, do których chce nas skłonić i zaprosić. Czasem te refleksje są wzbudzane ni mniej, ni więcej, tylko właśnie przez cierpienie, o którym wspominaliśmy już choćby w ostatniej audycji. Dlaczego tak jest? No dlatego, że to jest jeszcze chyba jedyny język, który my wszyscy rozumiemy. Język cierpienia, nie? W którym jakby odkrywamy i odczuwamy, że coś się dzieje, coś trzeba jakby zweryfikować swoje życie, trzeba na nie spojrzeć może trochę innymi oczami. Motywuje nas to do jakiejś może zmiany, a przynajmniej refleksji. Więc czasem w ten sposób Pan Bóg do nas przychodzi po to, żeby jakby nie rezygnując z nas, zmotywować nas do tego ogarnięcia się. Myślę, że to jest dosyć ważne, żebyśmy zmierzali do takiego ogarnięcia się w perspektywie Bożej, tak jak On nam dzisiaj to pokazuje. Idź w głąb, idź wzwyż, jakby rozwijaj się, potęguj w sobie wiarę, bierz więcej, doświadczaj więcej, ale też dawaj z siebie więcej. Nie stój w miejscu. Nie stój w miejscu, bo natychmiast zaczynasz się cofać i nie, jakby nie wyobrażaj sobie, że idziesz, tylko idź tak naprawdę, a to wymaga i kosztuje. Będziesz wiedział, że idziesz, bo to kosztuje, bo to wymaga. Rozpoznasz to, nie? Że idziesz do przodu, bo to wymaga, to kosztuje, to będzie męczące, to będzie jakoś związane z pewnym trudem, wysiłkiem, ale to też jest owocne i to będzie smaczne.
Za każdym razem, kiedy wydaje ci się, że coś osiągnąłeś, trzeba pomyśleć właśnie o tym, że to nie jest moment na świętowanie i osiadanie na laurach, tylko moment, żeby wzbudzić w sobie to pragnienie tego więcej, nie? Bo to jest, szczególnie w życiu duchowym zauważ, gdzie trudno jest jakieś takie, ustalone z góry stopnie, które zaliczyliśmy, tak? Bo my bardzo często lubimy, nie? Pewną etapowość życia, że już kończę, tak jak uczymy się języka, prawda, mamy ten absolute beginner, medium, advanced, nie, i tak dalej. Wspinamy się po szczeblach wtajemniczenia, coraz bardziej są te poziomy zaawansowania widoczne. W życiu duchowym trochę trudno jest wyznaczyć sobie jakieś cezury, których minięcie daje nam taką przyczynę, czy do tego, że sobie przypiąć, nie wiem, żeton czy znaczek z napisem, że już mamy ten beginner za sobą, jesteśmy teraz średnio zaawansowani, prawda? Ale jest w nas takie coś, że bardzo często, no kiedy zrobimy coś dobrego, albo coś przynajmniej pożytecznego dla nas samych, czy dla naszego wnętrza, mamy takie poczucie, że troszeczkę jak mówi ta dzisiejsza Ewangelia, żeby przekroczyć to poczucie sprawiedliwości faryzeusza, że odhaczyłem na liście, czy zaznaczyłem sobie kółeczkiem kolejny etap, prawda, że nie wiem, dziesięcina z kopru, ruty i mięty jest oddana, więc mogę sobie teraz przez tydzień wyłączyć w ogóle wszelkie działania, no bo zaliczyłem kolejny etap, tak, na ten rok mam już spokój. Nie, Ewangelia mówi nam ciągle, że tam, gdzie rodzi się takie samozadowolenie, tam z całą mocą powinno wybrzmieć to wezwanie do więcej, nie? Więcej, ty nigdy nie jesteś u celu drogi, nigdy po ostatnie uderzenie serca nie będziesz mógł powiedzieć, że oto osiągnąłem doskonałość, tak? Że oto jestem u kresu drogi, bo tego na szczęście Ewangelia nas nie uczy, prawda? Bo wiemy, że ten maksymalizm ewangeliczny, on nie ma punktu dojścia, tak? Znaczy on jest, w sensie ten punkt dojścia jest, ale nim jest powrót Chrystusa w chwale, kiedy stworzenie będzie, czy kiedy Chrystus będzie wszystkim we wszystkich, tak? Kiedy osiągnie świat stworzony i odkupiony, osiągnie tą postać zamierzoną przez Boga na końcu czasu. Ale to jest rzecz, która już zależy od Pana. My nie znamy dnia ani godziny. Dla nas każdy dzień i każda godzina powinny wybrzmiewać owym ewangelicznym więcej.
I amen chyba.
Amen.
Ja tak myślę, że to już chyba czas na to, żeby...
Pięknie to ojciec podsumował.
Żeby zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem. Drodzy Państwo, dziękujemy jak zawsze za te chwile spędzone z Wami. Pozdrawiamy Was z całego serca. Nie wiemy, czy to jeszcze zima, czy to już wiosna, ale
sen zimowy nas ogarnia dosyć.
To prawda.
Chyba jeszcze zima jest, tak.
No, zima jest na pewno wtedy, kiedy nagrywamy te audycje, choć w istocie może też trudno się tego domyśleć, bo za oknem raczej listopad niż styczeń. Niemniej cieszymy się, że mogliśmy znowu poopowiadać wam o tym, czym sami żyjemy nad słowem i ze słowem. Natomiast niech to nasze rozważanie wam pomaga, bo to o to idzie. Niech was inspiruje do własnych poszukiwań, niech was wspiera w takim osobistym angażowaniu się w odkrywanie mocy Słowa Bożego w codzienności.
Zapraszamy też na wszystkie nośniki cyfrowe. Tam można nas słuchać. Spotify'e, Tidale i inne odtwarzacze muzyczne i treściowe. Zachęcamy też do tego, żeby zaglądać czasem na nasz Facebook. Tam pojawia się w tej grupie między nami homiletami najczęściej zapowiedź niedzielnej audycji, jakaś zachęta do refleksji, ale też czasem jakieś konkretne pytanie, za które też dziękujemy. Co jeszcze, ojcze?
Jest numer telefonu, tak, też, na który oczywiście mogą państwo pisać zawsze. Jakieś informacje, krótkie wiadomości. Ten numer niezmiennie to 785-777-100. 785-777-100. No i pewnie jeszcze ten najradośniejszy akt naszego spotkania, czyli błogosławieństwo, które, jak wierzę, przez ręce Ojca Macieja na nas spocznie.
Niech was błogosławi, zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Pokój i dobro. Pokój do usłyszenia.
Do usłyszenia.